poprzednim odcinku historii przyglądaliśmy się Józefowi i jego takiemu spektakularnemu sukcesowi, który miał, czy odniósł w Egipcie. Na szczęście ten sukces nie uderzył mu do głowy jak przysłowiowa woda sodowa, ale utrzymał się w takiej wierności, skromności i generalnie cały czas w świadomości Bożej bliskości i tego, jak to jest ważne. Dzisiaj przyjrzymy się braciom Józefa. Mimo że utrzymałem tytuł Historia Józefa, to ta część siódma dotycząca winy i łaski dotyczyć będzie jego braci, których można opisać jako gromadę nieszczęśliwych ludzi. Naprawdę to była gromada nieszczęśliwych ludzi. Drugi i trzeci syn Jakuba, Symeon i Lewi, byli winni haniebnego, barbarzyńskiego ludobójstwa dokonanego na wszystkich mężczyznach Sychem, co pamiętamy z 34 rozdziału. Pierworodny jego syn, Ruben, dopuścił się kazirodztwa z żoną swojego ojca, walcząc o nowy porządek w rodzinie po śmierci Racheli, 35 rozdział. Następnie w 10 rzucili się na młodego Józefa, swojego najmłodszego brata, drugiego najmłodszego brata. Obdarli go z ubrań, jak czytamy, jak zwierzę obdziera się ze skóry, pobili, wrzucili do studni z zamiarem zabicia go, czego uniknął tylko dzięki przechodzącej karawanie kupców i temu, że można było na nim trochę zarobić, sprzedając go do niewoli w Egipcie. 37 rozdział. Czwarty syn, czyli mamy pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, czwarty syn, Juda. Szukałem innego słowa, ale nie ma innego słowa jak to, że zapłodnił swoją synową Tamar, która na tę okazję przebrała się za kananejską prostytutkę. Rozdział 38. Niezależnie od tego, jak patrzeć na perypetie tej rodziny, to ci ojcowie narodu nie byli zbyt obiecującymi spadkobiercami obietnicy danej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Niezależnie. I protoplastami narodu przymierza. I aby tak się mogło stać, aby rzeczywiście mogli ponieść to przymierze, oni musieli przeżyć opamiętanie i nawrócenie. Potrzebowali przebudzenia sumienia. Potrzebowali szczerze żałować za swoje grzechy. No i oczywiście musieli pogodzić się z Józefem, jeśli w ogóle chcieli przetrwać światowy głód. Ich przyszłość i przyszłość całego narodu izraelskiego zależała właśnie od takich zmian. Natomiast czytając Stary Testament, moglibyśmy czasami mieć takie wrażenie, i ono byłoby błędne, że Bóg patrzy przez palce na patriarchów, na ich właśnie czasami haniebne, czasami niemoralne zachowanie. Ale jeśli czytamy dalej, widzimy, że z jednej strony tak, Bóg nie karze ich na przykład śmiercią, ponieważ obiecał, że z tego narodu będzie Mesjasz, ale każdy z nich później swoje musi przejść. Abraham po tych wszystkich swoich perypetiach, po tym oddawaniu swojej żony, udawaniu, że ona jest tylko i wyłącznie siostrą, nic go z nią nie łączy, później miał próbę z Izaakiem, gdzie musiał pokazać Bogu, ty jesteś dla mnie najważniejszy. No to mamy tam pierwszy raz w tej historii, tak dla przypomnienia, pojawia się słowo miłość w Starym Testamencie, gdy Bóg mówi do Abrahama, twojego ukochanego jedynaka, ukochanego syna. Izaak, który też powielał grzechy swojego ojca, a później miał całą tą zabawę z Ezawem, którego on faworyzował, Rachela faworyzowała Jakuba i te wszystkie tam właśnie rzeczy, które w tej rodzinie miały miejsce. Jakub ze swoimi żonami, synami, z tym wszystkim. To nie jest tak, że Bóg patrzył przez palce, jak mafiozo w filmach amerykańskich sensacyjnych patrzył przez palce na życie swojego syna i cokolwiek by ten syn robił, nie ma żadnego znaczenia, bo on będzie jego spadkobiercą, nawet krytycznej uwagi nie będzie. Tutaj były krytyczne uwagi, Bóg przeciągnął tych ludzi przez naprawdę łamiące serce wydarzenia i teraz bracia Józefa desperacko potrzebowali właśnie tej Bożej łaski. chociaż w tym momencie oczywiście kompletnie byli tego nieświadomi. Tymczasem w Kanaanie susza osiąga poziom krytyczny, a synowie Jakuba zachowują się, jakby czekali na mannę z nieba, nie wiedząc, że to pierwsza księga Mojżeszowa, a nie druga. Dopiero tam na pustyni będzie manna z nieba. Jedzenia zaczyna brakować, a oni nie robią nic. Udają, że nie ma problemu. Aż Jakub zwraca się do nich, co widzimy w pierwszym wersecie. No, na co wy się oglądacie? Mówi, hej chłopaki, najwyższa pora ruszać do Egiptu, bo za chwilę nam jedzenia zabraknie i pomrzemy z głodu. No i po tym okresie takiego właśnie biernego patrzenia w sufit albo w niebo, nie mieli już wyjścia i poszli wszyscy, z wyjątkiem jednego, jak widzimy w wersecie czwartym, Jakub nie puścił z nimi Beniamina, brata Józefa, brata w sensie, że z tej samej matki. Mówił bowiem, oby nie przyszło na niego jakieś nieszczęście. Jakub zatrzymuje Beniamina raczej nie dlatego, że miał jakieś wątpliwości, co się wydarzyło z Józefem, raczej dlatego, że raz już wysłał syna i go stracił i drugi raz nie chce ryzykować. Natomiast polecenie ojca, żeby udali się gdzie? Do Egiptu, tam gdzie sprzedali swojego znienawidzonego brata oraz zatrzymanie przy sobie Beniamina przez ich ojca musiało poruszyć ich sumienie. I tak Bóg zaczął pracę nad tą nieszczęsną gromadą braci. 13 lat po sprzedaniu Józefa do Egiptu jego bracia wyruszyli w podróż przez Synaj do Doliny Nilu. Nawet w najgorszych koszmarach nie wyobrażali sobie, że mogliby tam spotkać Józefa. Jeśli on w ogóle jeszcze żył, to był na pewno wyeksploatowanym niewolnikiem w jakimś domu albo na polu jakiegoś bogatego Egipcjanina. Poza tym oni sami byli kroplą w morzu różnych obcokrajowców, którzy w tym momencie pielgrzymowali do Egiptu właśnie po to, żeby kupić jedzenie, więc kto by ich tam mógł namierzyć? Co innego, gdyby mała wioska, o, ja taką sytuację miałem, mój brat ożenił się z Koreanką i mieszkaliśmy w niedużym, jak na Górny Śląsk, mieście i za każdym razem, kiedy moja bratowa wychodziła z domu, każdy widział, że ona nie jest jedną ze Ślązaczek. Ale tam byli kroplą w morzu głodnych obcokrajowców, więc jakie mogło być prawdopodobieństwo, że ich drogi z Józefem się skrzyżują? Zerowe. Ale oczywiście, zgodnie z Bożą wolą, bardzo szybko spotkali Józefa. Józef faktycznie był nie do poznania. Gładko ogolony, ubrany w piękną lnianą szatę, zapewne zdobioną złotem, kolorami charakterystycznymi dla arystokracji nad Nilem. Mówił po egipsku, zachowywał się jak Egipcjanin, wyglądał jak Egipcjanin, żonę miał Egipcjankę, no po prostu Egipcjanin. Więc gdy go spotkali, zrobili to, co robili wszyscy, oddali mu pokłon twarzą do ziemi, jak czytamy w drugiej części szóstego wersetu, w geście poddania. Wybaczcie, że ja nie czytam całego rozdziału, ponieważ to rozważanie, to kazanie i tak będzie w miarę długie, a gdybym jeszcze miał przeczytać wszystkie fragmenty, wszystkie wersety, byłoby to dwa razy dłużej, ale śledźcie proszę treść, ja też będę się regularnie odwoływał do poszczególnych fragmentów. Także w szóstym wersecie czytamy, oddali mu pokłon twarzą do ziemi, oczywiście w geście poddania, bo to nie faraon do nich przyszedł, tylko oni do niego prosząc o jedzenie. I nawet jeśli dla nich kulturowo nie był to miły gest, bo na twarz to tylko się przed Jahwe, przed Bogiem pada, to był on niezbędny dla przetrwania ich rodzin. Ciekawe, jaka była pierwsza reakcja Józefa w momencie, kiedy rozpoznał swoich braci. Czy go sparaliżowało to na chwilę? Wielkie oczy, co się dzieje? Czy choć na sekundę zamarło w nim serce? Wiemy, że ich rozpoznał, ale też widzimy, że przeprowadził z nimi rozmowę z doskonałym królewskim spokojem. To teraz Józef miał absolutną, całkowitą przewagę nad swoimi braćmi. Oni nie mieli pojęcia, kim on był. On znał każdego z nich i o każdym mógłby wiele powiedzieć. Także namiestnik Egiptu w tym momencie ma pełną władzę nad ich życiem i śmiercią. Józef oczywiście widział te pokłony i wyrazy poddańczości i wiedział, że one nie są dla nich naturalne. Natomiast ważniejsze dla niego były inne pytania. Czy tych 10 mężczyzn, od najstarszego Rubena, który pewnie już szpakowaty był, do najmłodszego jego brata, czy nadal byli tak samo bezduszni i brutalni jak dawniej? Czy byli tak samo bez serca i bez litości jak 13 lat temu? Czy nadal go nienawidzili? Czy kiedy Józef pojawiał się w ich myślach, budziło to w nich właśnie niechęć i złe emocje? Czy gdyby znaleźli się pod presją, dzisiaj uciekliby się do podobnych zachowań jak wtedy? Czy byliby gotowi poświęcić innego brata, żeby ratować własną skórę? I najwyraźniej Józef musiał poznać prawdę. Wiedział, że jeśli zbyt szybko ujawniłby swoją tożsamość, nigdy nie poznałby prawdy. Co więcej, takie łaskawe przyjęcie braci raczej zatuszowałoby prawdę. Dlatego chyba na poczekaniu Józef wymyślił genialną strategię. Po pierwsze, szorstkie i surowe przesłuchanie. Lampa w oczy i zaczynamy od wersetu 7 aż do 14. Pamiętajmy, że jego bracia to byli brutalni ludzie, którzy wymordowali całe miasto, sprzedali swojego brata w niewolę. Więc wobec nich Józef był równie bezlitosny. Skąd przybywacie? A oni odpowiedzieli, z ziemi kananejskiej, aby kupić żywność. Józef poznał więc swoich braci, ale oni go nie poznali. Wtedy przypomniał sobie Józef sny, które miał o nich i powiedział, jesteście szpiegami, przybyliście, aby poznać słabe punkty tego kraju. Oni jednak odpowiedzieli, nie, panie, twoi słudzy przyszli, aby kupić żywność. Wszyscy jesteśmy synami jednego człowieka, jesteśmy uczciwi. Twoi słudzy nie są szpiegami. Jak czytamy w trakcie tego przesłuchania, Józef przypomniał sobie sny, czy o snach, w których bracia kłaniali mu się, dokładnie jak teraz przed nim się kłaniali. Jednak, żeby sny wypełniły się zupełnie, kłaniać miało mu się nie 10, a 11 braci i dodatku do tego jeszcze ich rodzice. Więc to nie był koniec. Drugi raz oskarża braci o szpiegostwo od 12 wersetu. Nie! Przyszliście, aby poznać słabe punkty tego kraju. Znaczy, Józef generalnie mógł mówić spokojnie, a jego tłumacz mógł krzyczeć. Wówczas oni odpowiedzieli, było nas, twoich sług, 12 braci. Byliśmy synami jednego człowieka w ziemi kananejskiej. Najmłodszy jest teraz naszym ojcem, a jednego już nie ma. Wtedy Józef odpowiedział im, jest tak, jak wam powiedziałem. Jesteście szpiegami. Te oskarżenia musiały wstrząsnąć braćmi Józefa, bo akurat tym razem niczego nie knuli. I mieli dobre zamiary. Nie chcieli okłamać, nie chcieli ukraść, nie chcieli zabić, po prostu przyszli po jedzenie. Wyznali prawdę, że było ich 12. W swoje grono zaliczyli nie tylko Beniamina, ale także Józefa. Ciekawe, prawda? Dlaczego oni w ogóle wspominają Józefa? Czyżby ich sumienie zaczęło powoli budzić się do życia w tej drodze do Egiptu? A Józef, czy on jeszcze żyje? Czy rzeczywiście musieliśmy tak postąpić? Te 13 lat później? Czy to... Jak myśmy się parszywie zachowali? Czyżby? Po oskarżeniu, jak czytamy, nadeszła próba. Józef zamierzał przeprowadzić swoich braci przez to samo, co oni zrobili jemu. Choć on akurat w kontrolowany sposób, nie tak jak oni, 13 lat temu. Wtedy oni go schwytali i potraktowali brutalnie. Teraz on ma ich w swoim ręku i łatwo nie puści. Wtedy oni oskarżali go o szpiegowanie na rzecz ojca, pamiętamy, że donosi ojcu, że szpieguje. Teraz on oskarża ich o bycie szpiegami. Wtedy oni wrzucili go do studni, teraz on za chwilę wrzuci ich do lochu. Ale przede wszystkim wezwał ich, aby przyprowadzili swojego najmłodszego brata, ulubieńca ojca. który teraz zajmował to miejsce, które 13 lat temu on zajmował. Dlatego zostaniecie poddani próbie. Na życie faraona nie wyjdziecie stąd, dopóki nie przyjdzie tu wasz najmłodszy brat. A jeśli nie, na życie faraona jesteście szpiegami. Czyli co? Czyli zginiecie. I oddał ich pod straż na 3 dni. Te 3 dni spędzone w egipskim więzieniu raczej dały braciom czas na zauważenie podobieństw pomiędzy ich sytuacją, a tym, co musiało spotkać Józefa. I znowu, na przebudzenie ich sumienia. Musieli zdecydować, skoro, jak było napisane, jeden z nich miał pójść do ojca, to musieli zdecydować, kto powinien pójść i poinformować ojca, że Benjamin musi przyjść do Egiptu, jeśli chcą otrzymać pomoc. I zakładam, że nikt z braci nie chciał być tym posłańcem smutnej wiadomości do ojca. Ojcze, Józefa nie ma, tych już w sumie też nie ma, a teraz jeszcze daj Benjamina i już w ogóle nas nie będzie. Jeśli mieli jakąś tam słomę, którą później wykorzystywano do robienia cegieł, to pewnie ciągnęli kto dłuższą, to krótszą, kto ma tam pójść. Józef znakomicie pokierował ich umysłami i sercami i kontynuował to, gdy po 3 dniach zaskakuje ich 2 nowymi rzeczami. Najpierw, myślę, że oszołomił ich, odwołując się do Boga. 3 dnia Józef powiedział do nich: zróbcie to, a będziecie żyć, bo ja się boję Boga. Do tej pory 10 braci ani razu nie wspomniało Boga. Ani Boga ogólnie, ani Boga przymierza, w ogóle tutaj Boga nie ma. My biedni, my rozrabialiśmy, my, o nas, dla nas. Indywidualizm XXI wieku. Nagle namiestnik, poganin, ogłasza, że on boi się Boga. Co za dysonans. To nie oni zapraszają Boga, Boże ratuj, to namiestnik Egiptu zaprasza Boga do zaistniałej sytuacji. To po pierwsze. Po drugie, Józef zdecydował, że nie 9 zostanie, a 1 pójdzie. 9 pójdzie, a 1 zostanie. Jako zakładnik. A 9 pozostałych wróci po Benjamina. W sumie miłosiernie pozwoliło im to zabrać odpowiednią ilość zboża i jedzenia do domu. Gdyby tylko 1 poszedł, ileż on mógłby tego jedzenia wziąć ze sobą? Gdy wypuszcza 9, rzeczywiście mogą wziąć nawet za tego Symeona, który zostanie w więzieniu, żeby jego rodzina miała co jeść. Ale to pozostawienie jednego w więzieniu przypominało też, że już kiedyś jeden brat znalazł się sam w Egipcie. Jeden z braci miał pozostać w Egipcie i to narażało braci na pokusę znaną Józefowi. Czy porzucą kolejnego brata? Jednego już porzucili. Czy porzucą teraz drugiego? I już po prostu nigdy więcej nie wrócą do Egiptu. A co się stanie z bratem, to się stanie. Więc mieliśmy oskarżenie, jesteście szpiegami. Mieliśmy próbę. I teraz jest czas na poczucie winy. Bo strategia Józefa przyniosła niezwykłe owoce w postaci zbiorowego przyznania się do winy. Popatrzmy proszę od wersetu 21. Stojąc przed Józefem, mówili między sobą: doprawdy zawiniliśmy względem naszego brata. Widzieliśmy jego cierpienie, gdy prosił nas o łaskę, ale myśmy go nie posłuchali. Dlatego spotkało nas to nieszczęście. Ruben, czyli pierworodny, najstarszy, zaś im odpowiedział: czy nie mówiłem wam, abyście nie grzeszyli przeciwko chłopcu? Ale nie posłuchaliście. A teraz żąda się zapłaty za jego krew. Ciekawe, od razu pomyśleli o Józefie. Ale zobaczcie, że pomyśleli o nim z pewną czułością, taką wrażliwością. Ciekawe, prawda? Józef, którego nienawidzili, Józef, którym pogardzali, marzyciel, sny, wizje, odklejony, teraz jest nazywany naszym bratem. A przez najstarszego brata, przez Rubena, nazywany chłopcem. Dopiero teraz, 13 lat po wydarzeniu, po tych wydarzeniach, Józef dowiaduje się, że Ruben stanął w jego obronie. Nie wiedział o tym, skąd miał wiedzieć. Wtedy, kiedy to się wszystko działo, on nie był obecny. Teraz nagle słyszy, Ruben chciał go oszczędzić. Ten Ruben. Ten twardziel. Dowiedział się również, że jego silni, nieczuli bracia nie byli jednak tak zatwardziali, jakby się wydawało. Że jego błagania jednak oni słyszeli. Dotarły do nich. I prześladowały ich serca przez te wszystkie lata. I w momencie, kiedy taka sytuacja się wydarzyła, oni wiedzą, to z powodu Józefa. On nas błagał, a myśmy byli nieczuli. On nas prosił, nasz brat. Co więcej, uważali, że ich obecna sytuacja spotyka ich całkowicie słusznie. To jest zapłata za ich grzech. Śmierć. Bracia Józefa na naszych oczach doświadczają czegoś, co moglibyśmy nazwać łaską swojej winy. To jest trochę podobne do tego, co się czasami dzieje na tak zwanym łożu śmierci. Większość z nas, myślę, wolałaby umrzeć nagle, bez bólu i nieświadomie, ale dla części ludzi dłuższy czas umierania jest naprawdę Bożą łaską, kiedy wiedzą, że ich życie się kończy. Że dobiega bezpowrotnie końcowi coś, o czym może nigdy nie myśleli i pytanie, co dalej? Mój ojciec większość życia był nieczuły na Ewangelię. Kulturowo okej, rodzinnie okej. W momencie, kiedy, chociaż on nigdy tego nie powiedział, że wiem, że umieram, ale to było oczywiste, że umiera, był otwarty, żeby słuchać o Bogu. Był otwarty na przesłanie Ewangelii. Był otwarty na to, żeby pojednać się. No bo któż wie, co jest po drugiej stronie? A jeśli rzeczywiście przyjdzie na stanąć przed Bogiem i zdać sprawę ze swojego życia, zdać sprawę z najważniejszego pytania, co zrobiłeś z Jezusem? To właśnie wtedy, na łożu śmierci, jest czas, bo już nie ma pracy, bo już nie ma bieżączek, bo już nie ma sił. Jest czas, żeby pojednać się z ludźmi. Jest czas naprawić jakieś krzywdy, żeby móc odejść pojednanym, z czystym sumieniem. Jest czas na to, żeby pojednać się z Bogiem. I chociaż bracia no nie są na łożu śmierci, za chwilę będą, przez chwilę byli w lochu śmierci, bo w sumie skąd oni mogli mieć pewność, że namiestnik Faraona to, co mówi, to zrobi. Mógł ich wysłać na 3 dni do więzienia, a 3. dnia skazać ich. Nikt nic by mu nie zrobił. Byli całkowicie w jego ręku. Więc oni żyli w poczuciu zagrożenia swojego życia i tego, że być może śmierć nadchodzi. To bardzo kruszyło ich serca. I doświadczają na naszych oczach tej Bożej łaski odczucia przeżycia i przerzucia swojej winy. Także bracia wiedzieli, że są winni, wiedzieli, że zasługują na śmierć za to, co zrobili Józefowi, o czym czytaliśmy pod koniec 22 wersetu. Bo w sumie w ich sumieniach powinny wybrzmiewać słowa samego Boga skierowane do Noego w 1 Księdze Mojżeszowej 9:6. Kto przelewa krew człowieka, tego krew będzie przelana przez człowieka, bo Bóg uczynił człowieka na swój obraz. Więc ich sumienie było obciążone, wiedzieli, że jest to sprawiedliwe. Poczucie winy jest łaską, ponieważ skłania winnego do szukania przebaczenia i do opamiętania. Poczucie winy można odbić od siebie, można zagłuszyć lub można przyjąć. Ale kiedy się przyjmuje, to właśnie dopiero wtedy można coś z nim zrobić. Szukać przebaczenia, szukać opamiętania. Jest to szczególna łaska w naszych czasach, gdy nasza kultura odrzuca poczucie winy jako jakiś konstrukt społeczny, takie kulturowe zabezpieczenie stworzone przez ludzi. Że to jest iluzja. Nie ma czegoś takiego jak wina. Każdy ma prawo żyć, każdy ma prawo robić, co chce i nikt nie ma prawa ci powiedzieć, to jest złe. To jest abstrakcyjny konstrukt społeczny, który owszem zabezpiecza niektóre sytuacje życiowe, rodzinne, bezpieczeństwo na ulicy i tak dalej, ale generalnie nie ma czegoś takiego, że jesteś winny. Zwłaszcza w cywilizacji Zachodu naszych czasów jest to Boża łaska, gdy człowiek zaczyna zmagać się ze swoją winą. Bracia Józefa w sumie byli dręczeni poczuciem winy, ale poprowadziło ich to do łaski. To było zdrowe, dobre poczucie winy. Właśnie pełne łaski Boże działanie. Bo bez winy, poczucia winy, zrozumienia winy, przyjęcia winy, nie ma przebaczenia. Ani rozwiązania sytuacji. I my sami wiemy, gdy ktoś jest przymuszony i mówi do nas przepraszam i wcale wiemy, że nie żałuje. I że wcale nie przeprasza. I jak inaczej jest, gdy ktoś przychodzi i mówi ja cię naprawdę przepraszam. Niż mówi, sorry, nic się stało, sorry, trudno, wiesz, każdemu się zdarza, niż ktoś przychodzi z poczuciem winy, żalem i skruchą. Bez poczucia winy bracia nigdy nie mogliby przejąć po ojcu przymierza z Bogiem. I być może, czy tutaj, czy wśród słuchaczy online, z jednej strony rosnąca wiedza, znajomość, poznanie Pisma Świętego, Bożego Słowa, pomaga ci zrozumieć i uznać swoją winę. Bo generalnie rzecz biorąc, poza ludźmi socjo- i psychopatycznymi, każdy z nas ma sumienie, którego albo oskarża, albo mówi mu, zachowałeś się dobrze. Ale to jeszcze jest nic, do momentu, gdy skonfrontujemy to ze świętym Bogiem. I wtedy widzimy ten kontrast między Nim a nami. My mamy naturalną tendencję do bagatelizowania grzechu. Zrobiłem, ludzie gorsze rzeczy robią, ja gorsze rzeczy robiłem, Bóg jest łaskawy, cokolwiek. Ale w momencie, kiedy rosnące poznanie Boga, tego, jakim On jest, pomaga nam zrozumieć i uznać naszą winę, to jeśli tak jest u ciebie, to przyjmij tą winę. Ponieważ takie przyjęcie jest preludium Bożej łaski. Bo dopiero wtedy chory szuka lekarza. Dopiero wtedy winny szuka pojednania. Dopiero wtedy, gdy jest nam źle, zaczynamy szukać, robić coś. A co na to Józef? Dotąd surowy i bezwzględny, teraz jest emocjonalnie rozbity. Nie wiedzieli zaś, że Józef rozumiał, co mówili, bo tłumacz pośredniczył między nimi. Wówczas Józef odszedł, właśnie gdy usłyszał, co bracia mówią, co Ruben mówi i rozpłakał się. Był tak poruszony ich poczuciem winy i skruchą, że nie mógł się opanować. W ogóle łez w tej naszej narracji będzie więcej. Józef będzie płakał, gdy pierwszy raz ujrzy Beniamina. Będzie płakał, gdy Juda zaoferuje, że to Juda zajmie miejsce Beniamina. Będzie płacz, kiedy w końcu spotka swojego ojca. Ale to jeszcze przed nami. Teraz Józef musiał jeszcze ukryć swoje emocje, widząc ból, jaki zadaje jego strategia, bo w tym momencie nie mógł przerwać. Bo teraz przyszła pora na kolejny test, o którym czytamy od wersetu 24. Potem wrócił, rozmawiał z nimi, a następnie wziął od nich Symeona i związał go na ich oczach. Na rozkaz Józefa napełniono ich worki zbożem i zwrócono im pieniądze, każdemu wkładając do worka i dano im żywność na drogę. Tak im uczyniono. Kilka wieków później doktor kościoła, zwany złotoustym kaznodzieją, Jan Chryzostom, żyjący na przełomie III i IV wieku, napisał o tej sytuacji: zobaczcie, jak Józef stosuje wszelkie środki, aby wzbudzić w nich strach, by widząc więzy Symeona, ujawnili, czy ukazują współczucie dla swojego brata. Wszystko, co robili, ma na celu sprawdzenie ich postawy, ponieważ pragnie dowiedzieć się, czy tak samo postąpiliby w przypadku Beniamina. Dlatego Józef kazał związać Symeona na ich oczach, aby dokładnie ich sprawdzić i zobaczyć, czy okazują mu jakieś oznaki sympatii. Pełna dramaturgii sytuacja, ciężka dla braci, również ciężka dla Józefa, ale on kontynuuje ten test, tą próbę, swoją strategię i poddaje swoich braci kolejnej próbie, umieszczając pieniądze w ich workach, jak czytaliśmy. Czy będą gotowi porzucić Symeona dla pieniędzy, tak jak kiedyś porzucili Józefa? Już mają jedzenie, jeszcze mają pieniądze. Jak zinterpretują działania Józefa? Jako dar, a może próbę wplątania ich w kradzież? No, odpowiedzi nie kazały długo na siebie czekać. I widzimy ją w kolejnym fragmencie, gdy wrócili, zaczęli wracać do swojego domu, zatrzymali się na nocleg, jeden z nich tylko, ciekawe, że tylko jeden rozwiązał swój worek i gdy znalazł pieniądze, pozostali tego nie zrobili. Zrobili to dopiero wtedy, kiedy wrócili do domu. Zamarło w nich serce i z drżeniem mówili między sobą, co znaczy to, co Bóg nam uczynił. Po raz pierwszy w tej opowieści bracia wspominają o Bogu. I robią to z powodu ogarniającego ich poczucia winy, zagrożenia. To jest trochę tak, jak trwoga to do Boga. Byli wstrząśnięci, byli zszokowani, przerażeni kolejnym zagrożeniem. Jak czytamy w końcówce 28 wersetu, aż zamarło w nich serce. To nie był zwykły strach. Jeśli oni odwołują się do Boga, oznacza to, że była w tym jakaś bojaźń przed Bożym działaniem. W momencie zagrożenia życia bracia Józefa są przekonani, że jest w to zaangażowana ręka Boga. Bo strach to jedno, a bojaźń Boża wynika z poczucia, że święty Bóg stoi za okolicznościami naszego życia, by doprowadzić nas tam, gdzie powinniśmy być. Przeżycie tej bojaźni, tego strachu, tego zagrożenia przeżył na przykład Luther, kiedy 2 lipca 1505 roku wracał z wizyty u rodziców z Erfurtu i w okolicach Stottenheim. Napadła go gwałtowna burza, kiedy piorun uderzył blisko niego, powalając go na ziemię i on już wiedział, że Bóg go woła. I jego pierwszym krokiem było pójście do zakonu, ale tam też się nawrócił i stał się jednym z pionierów reformacji. Bojaźń. I właściwie większość jego życia była pełna bojaźni, a już do momentu nawrócenia on właściwie cały czas żył w strachu i bojaźni przed Bogiem, aż zrozumiał, że z łaski jesteśmy zbawieni. Bracia drżeli w świadomości tego, że Bóg kreuje te wydarzenia, tyle że bojaźń sama w sobie, podobnie jak poczucie winy, jest mało przydatne, bo gdy trwa dłużej, może być wręcz wyniszczające. Ale bojaźń Boża jest Bożym błogosławieństwem, jest Bożą łaską, ponieważ wiemy, gdzie mamy się zwrócić, aby otrzymać pokój serca i poczucie bezpieczeństwa. Bojaźń Boża jest pełnym szacunku, respektem i podziwem wobec Boga, który panuje i realizuje swoje zamierzenia. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że braci spotkało dobro, mimo że zamarło w nich ich serce. John Newton w 1779 roku ułożył tekst pieśni, którą do dzisiaj śpiewamy. Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me. I wtedy zobaczyłem w łzach, że na przepaści dnie. Wracając do 9 nieszczęśliwych braci. Kiedy ich długa podróż powrotna dobiegła końca, opowiedzieli ojcu wszystko, co im się przydarzyło. No, prawie wszystko. Z jakiegoś powodu bracia postanowili wyretuszować opowieść, tak żeby lepiej ona została przyjęta przez ich ojca. Tym bardziej, że mieli zadanie do wykonania, a mianowicie wzięcie Beniamina, którego zakładali Jakub za nic w świecie nie będzie chciał puścić. Więc pominęli kilka drobnych szczegółów z tych wydarzeń, które przed chwilą czytaliśmy. Pominęli na przykład to, że byli więzieni przez 3 dni. Że wicefaraon groził im śmiercią. I ta śmierć była realna. A jednak pomimo tej wyretuszowanej relacji, Jakub pozostaje niewzruszony i nieugięty. Zresztą jego podejście nie jest pozbawione logiki, bo jaką on może mieć pewność, że Symeon jeszcze żyje? Więc ma wziąć ostatniego ukochanego synka małego ze swojej ukochanej żony i go wysłać razem z braćmi, żeby teraz wszystkich tam pozabijali? Potem, gdy opróżniono worki, każdy znalazł sakiewkę z pieniędzmi w swoim worku i się jeszcze bardziej przerazili. Nie tylko oni. Czytamy w 36 wersecie, Jakub i ojciec też. Chcecie mnie pozbawić dzieci? Nie ma już Józefa i Symeona i Beniamina chcecie zabrać. Na mnie to wszystko spadło. Wtedy Ruben wychodzi z absurdalną propozycją poświęcenia swoich synów jako rekompensatę za potencjalną utratę Beniamina. Nic nie mogło złagodzić bólu ojca spowodowanego postępowaniem jego synów. Tak więc pobożna bojaźń braci Józefa została teraz dopełniona przez ich smutek. I to również była łaska. Wiele lat później apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi o smutku zgodnym z wolą Boga, że taki smutek owocuje nawróceniem, opamiętaniem ku zbawieniu. I tego się nie żałuje. Smutek tego świata powoduje śmierć, ale Boży smutek prowadzi ku ratunkowi, ku opamiętaniu, ku nawróceniu. I to właśnie w braciach Józefa wykonał ten pobożny smutek. Smutek zgodny z wolą Bogą. Pobożny smutek jest łaską, ponieważ prowadzi do opamiętania, do nawrócenia, ku zbawieniu. Prawda jest taka, że przepraszam, mimo tych wszystkich perypetii, zagrożeń i doświadczeń, synowie Jakuba nigdy nie staną się harmonijnie grającą orkiestrą. Tam zawsze będą jakieś piski, zgrzyty, niedopracowania. Zawsze tam coś będzie nie tak. Grzechy ich przeszłości przyniosły i jeszcze przyniosą swoje konsekwencje, chociażby przy ostatnim błogosławieństwie ich ojca, o czym już wspominaliśmy, do tego jeszcze dojdziemy w następnych rozdziałach. I jednak to pierwsze spotkanie z nierozpoznanym jeszcze bratem było dla nich łaską odkupienia. Coś, czego w życiu by sobie nie życzyli. W najgorszych koszmarach by tego nie chcieli zobaczyć. Stało się dla nich łaską odkupienia. Po 13 latach milczenia na temat Józefa poczucie winy zaczyna się w nich odzywać, zaczyna się z nich wydobywać. To prawdziwe, takie Boże poczucie winy, przed którym nie mogą się już dłużej ukryć. Coś się dzieje i oni od razu mówią o Józefie. Od razu mówią o jego błaganiach. Od razu mówią o jego odrzuceniu. I to stawia ich na drodze do przebaczenia. Dopiero po 13 latach ich serca przepełnia Boża bojaźń. Świadomość, że Bóg dotknął ich życia. I ta bojaźń Boża jest łaską, ponieważ prowadzi do pokoju z Bogiem. Do pokoju i przebaczenia. I wreszcie ten Boży smutek i żal utorowały drogę do opamiętania i nawrócenia. I jeszcze tego nie wiedzieli, bo to pojawi się dopiero w rozdziale 50, że chociaż oni rzeczywiście chcieli wyrządzić Józefowi krzywdę, Bóg zamierzył to dla dobra, aby ocalić swój lud. I teraz Boże poczucie winy, bojaźni i Boży smutek miały wykonać tą potrójną pracę Bożej łaski dla tej nieszczęśliwej gromady braci. Moi drodzy, czy pragniemy Bożej łaski? Myślę, że tak. Ale jeśli tak, to ona zaczyna się od przyjęcia winy za swoje grzechy. Nie ma sensu obwiniać innych ludzi, że nas stworzyli warunki, zachęcili, namówili, że oni, że nie ja. To tak dzieci działają w domu, to nie ja, to on. Tak Adam też zresztą w Edenie, a Ewa też zresztą w Edenie, tylko wąż nie. Boża łaska rozpoczyna się od przyjęcia winy. I taka wina jest dobra, ponieważ ona przyciąga właśnie Boże działanie. Skruszone serce, przyznające się i wyznające swoją winę. To po pierwsze. Jeśli chcemy Bożej łaski, to pielęgnujmy również Bożą bojaźń, która sprawia, że drżymy przed Bogiem z szacunkiem. Taka bojaźń nie paraliżuje, lecz przywołuje tą łaskę mądrości w naszym życiu. To nie ludzi mamy się bać. Nie choroby mamy się bać. Nie utraty pracy, relacji mamy się bać. To przed świętym Bogiem, naszym Stwórcą, mamy z drżeniem, z szacunkiem, z zachwytem stać i mieć tą bojaźń w sercu. I wtedy też możemy wyrazić taki Boży smutek za nasze grzechy i te aktywne, i zaniedbania. Ten szczery smutek zgodny z Bożą wolą doprowadzi nas do opamiętania, jak apostoł Paweł napisał również w liście do Rzymian w 2 rozdziale, że to zawsze Boża dobroć prowadzi nas do opamiętania. My sami z siebie nie doprowadzimy się do żadnego opamiętania. To działanie Ducha Świętego. Czy pragniemy Bożej łaski? Niech Bóg nam wszystkim błogosławi Jego łaską. Jego łaską to w kontekście tej historii oznacza, niech nam pobłogosławi zdrowym poczuciem winy, szczerym żalem i smutkiem wobec tych wszystkich rzeczy, którymi Boga obrażamy, zasmucamy, występujemy przeciwko Niemu. I niech nam pobłogosławi Jego bojaźnią, prowadzącą do przebaczenia i pokoju. A jak dalej to zadziałało w życiu braci Józefa, dowiemy się, mam nadzieję, za 2 tygodnie. Chyba, że Pan Jezus wróci, a Kościół woła, wróć Panie Jezu. Amen. Powstajmy proszę do modlitwy.